Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 21 listopada, wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja ze spotkania papieża z wiernymi na Anioł Pański. Jan Paweł II przypomniał m.in. o przypadającym dziś Dniu Zakonów Klauzurowych. Na ten temat nadamy reportaż Magdy Dobrzyniak. Natomiast gośćmi dzisiejszego programu będą biskup Stanisław Stefanek i profesor Alicja Grześkowiak, uczestnicy zakończonej wczoraj sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Zapraszamy.
Niedziela Chrystusa Króla, 40. rocznica promulgowania Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, znaczenie opublikowanego ostatnio Kompendium Nauki Społecznej Kościoła oraz Dzień Zakonów Klauzurowych. To tematy poruszone przez papieża podczas południowego spotkania z wiernymi.
Jan Paweł II nazwał Konstytucję Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II kamieniem milowym na drodze Kościoła we współczesnym świecie. Dokument ten uświadamia wszystkim wierzącym ich odpowiedzialność za budowanie Królestwa Chrystusowego, które znajdzie swoje ostateczne dopełnienie w wieczności. Ma to swój wyraz także w przenikaniu Ewangelią porządku doczesnego, w czym świeckim katolikom może być pomocą Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Z kolei każdemu zaangażowaniu powinna towarzyszyć modlitwa, w czym niezastąpioną rolę pełnią wspólnoty życia kontemplacyjnego. Papież przypomniał wiernym o potrzebie duchowego i materialnego wspierania zakonów klauzurowych. Wyraził także solidarność z migrantami w związku z obchodzonym we Włoszech ich dniem.
Żyją w odosobnieniu, za kratą klauzury, poświęcając się nieustannej modlitwie w intencji Kościoła i świata. W liturgiczne wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny obchodzony jest Dzień Sióstr Klauzurowych. W Krakowie najstarszą wspólnotą mniszek jest zakon świętej Klary, sprowadzony do tego miasta przez króla Władysława Łokietka i świętą królową Jadwigę. Materiał Magdy Dobrzyniak.
W samotnej celi nowicjuszka, od łez już mokra jest poduszka, w ten jeden wieczór, w ten jedyny, znów zatęskni ma do rodziny. Być tam, tam przy niej choć na chwilę, spojrzeć i wrócić, tylko tyle.
Takie chwile jak ta, utrwalona przez siostrę Annę Klaryskę z Krakowa, pewnie nie raz zdarzają się mniszkom, które zrezygnowały ze wszystkiego, by całkowicie oddać się nieustannej modlitwie w intencji Kościoła i świata. W samym centrum Krakowa, na Trakcie Królewskim, za grubymi murami żyje blisko 30 mniszek. Klaryski włączają się aktywnie w życie miasta.
Przede wszystkim przez modlitwę i takie towarzyszenie. Nie.
Siostry żyją w odosobnieniu, ale krakowianie pamiętają.
To jest do przeżycia, zastanowić się nad tym ich życiem. To wzbudza refleksję.
Przede wszystkim ta cisza, ten spokój. Ja myślę, że to trzeba mieć jakieś osobiste, wielkie przejście, żeby się na to zdecydować. To trzeba być strasznie silnym człowiekiem. Nie wiem, czy teraz ktoś młody idzie do takiej klauzury. Dzisiaj zupełnie świat w inną stronę poszedł. Dlatego tu prawdopodobnie młodych to ciężko będzie teraz namawiać.
Klasztor Nagrodzki to miejsce, gdzie wysłuchana jest każda prośba o modlitwę.
Mamy też na uwadze pamięć o ludziach, którzy są daleko od Boga i nie mogą czy nie umieją przeżywać tej radości. Pamiętamy o biednych, samotnych, głodnych, bezradnych wobec sklepów żywiołowych, o których często do nas piszą z prośbą o modlitwę.
Wierną modlitwą mniszki otaczają Jana Pawła II.
Będziemy z nim cały czas i tym bardziej, że daruje nam siebie, nie? I swoje zdrowie, swoje siły i właśnie tą moc Bożą, która ujawnia się już w takim wielkim wysiłku.
Na obrzeżach Krakowa czuwają kameduli. Remici radykalnie odchodzą ze świata.
Modlitwa, później praca, modlitwa, praca.
Współczesny mnich wyrzeka się wszystkiego, co nie prowadzi go wprost do Boga.
Jesteśmy ludźmi, którzy zdecydowali się na to, aby żyć tylko dla Boga.
Mnisi i mniszki nie mają radia ani telewizji, nie chcą korzystać z internetu, ale wiedzą, co dzieje się za klasztornymi murami.
My musimy się orientować dlatego, żeby się modlić za ten świat. Jakie są jego potrzeby?
Milczenie, samotność i ciężka praca. To nie brzmi jak recepta na szczęście, a jednak kameduła jest pełen radości.
Kto żyje blisko Pana Boga, żyje w prawdzie, ma w duszy bardzo wielki pokój. ma szczęście. To nie znaczy, że nie ma problemów. Pan Bóg jest tym, który nam zapewnia pewien nawet komfort psychiczny.
Podobnie Klaryski.
Radością napełniała mnie bardzo to, że jestem pod jednym dachem z Panem Jezusem. Ta wielka bliskość i wszystko, co spotkałam nowe w klasztorze.
Niewidoczni, ale obecni. Cisi, a przecież wciąż pamiętający. Klaryski trwają w Krakowie już od niemal 7 wieków. Kamyduli od 400 lat. Ich miejsce na mapie miasta tak określił Jan Paweł II. Krakowianie, czy wiecie, dzięki czemu wasze miasto stoi bezpieczne i nienaruszone przez tyle stuleci? To oni są waszym piorunochronem. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
W Watykanie zakończyła się wczoraj sesja plenarna papieskiej Rady do spraw rodziny. Jej tematem była misja, jaką względem narzeczonych i młodych małżeństw mają do spełnienia małżeństwa doświadczone, małżeństwa dojrzałe. Naszymi gośćmi są dzisiaj biskup Stanisław Stefanek i pani profesor Alicja Grzyśkowiak. Najważniejsze rzeczy, o których była mowa w ciągu tych 3 dni obrad.
Rola małżeństw doświadczonych, starszych, względem kandydatów do małżeństwa, a więc narzeczonych albo w ogóle młodzieży, a także pomoc tychże małżeństw przy organizowaniu domu młodych małżonków. Mówiąc technicznie, w jaki sposób doświadczenia, ale także też oszczędności osób dorosłych mogłyby pomóc młodym w ich życiowym starcie. Oczywiście nie mam na myśli jedynie oszczędności finansowych, ale przede wszystkim życiowe doświadczenia, na jakich regułach życia oprzeć małżeństwo by było szczęśliwe.
No i o czym w tym względzie mówiono?
Zwrócono uwagę przede wszystkim na to, by małżeństwa młode mogły mieć dojście do tej skarbnicy i tradycji życiowej, dlatego trzeba by stronić od trzeciej rzeczywistości, która wchodzi między pokolenia. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju naciski z zewnątrz, te, które medialnie docierają do rodziny albo też są importowane przy pomocy obyczajów społecznych. Młodzież ma dojścia do różnych źródeł, różnych sugestii w stylu życia. I ten trzeci czynnik, on rozbija więź międzypokoleniową, czyli właściwie zamyka konto, do którego młodzi mogli mieć dojście, a na konto pracowały pokolenia starsze.
A ksiądz biskup o czym mówił?
Przygotowałem raport Polskie Obserwacje na temat przekazywania stylu życia chrześcijańskiego młodemu pokoleniu, obserwacje tak w oparciu o rodzinę wielopokoleniową, ale też złożyłem raport na temat działania strukturalnego, czy to w duszpasterstwie rodzin, na przykład prowadzimy rekolekcje i przygotowanie do małżeństwa w oparciu o zespoły duszpasterskie, w których zawsze występuje małżeństwo z tak zwanym świadectwem, ale też istnieją ośrodki poza duszpasterskie, mam tu na myśli ruchy prorodzinne, no i jest też praca ściśle akademicka, Instytuty Studiów nad Rodziną, które opracowują pewne programy dla wszystkich, którzy chcą zatroszczyć się o młode pokolenie.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Rodziny, kardynał Trujillo, powiedział, że rodzina jest obiektem wrogości. Pani między innymi mówiła o problemach prawnych dotyczących życia i rodziny. Jakie to są największe problemy obecnie?
Rzeczywiście główny atak na rodzinę i na życie wjedzie przez prawo. Tego dotyczył mój referat. Przedstawiałam w nim zmiany prawa, zawsze na niekorzyść rodziny. Trudno gdzieś teraz na świecie znaleźć jakieś takie przepisy prawne, nowo stanowione, które by brały rodzinę w obronę. Zaczęło się dość dawno, zaczęło się od rozwodów i dowiedziałam się na przykład, że 2 lata temu w Chile, gdzie do tej pory nie było rozwodów, rozwody zostały zalegalizowane. To było otwarcie furtki przeciwko rodzinie i potem te wszystkie inne działania antyrodzinne już do rodziny doszły. Mimo że często rodzina jest stawiana w konstytucji jako wartość, jako dobro, które należy chronić, to jednak prawo godzi w rodzinę. Przejawy współczesne, zwłaszcza w ostatnich 4 latach już tego wieku, bardzo się pogłębiły przeciwko rodzinie działania prawa i poszerzyły. One występują na różnych płaszczyznach. Jedną z takich płaszczyzn, w którą się uderza w rodzinę, to jest legalizacja, a czasami nawet podciągnięcie do pozycji małżeństwa związków homoseksualnych. Jest też uderzenie w rodziny przez pozwolenie prawa na adopcję dzieci przez związki homoseksualne czy sztucznej prokreacji przez związki lesbijskie. To oczywiście godzi w pozycję rodziny, ale takim przemianom prawo ulega. Także godzenie w rodzinę następuje poprzez godzenie w życie. No i tutaj jest już totalna walka z życiem człowieka i to nie tylko z tym dzieciątkiem, które się poczęło, czyli w fazie prenatalnej jego życia, tu stale poszerza się granice legalizacji aborcji, ale także w końcowej fazie życia legalizuje się zabójstwo człowieka chorego, słabego. Coraz więcej państw legalizuje eutanazję, a co więcej, niektóre organizacje międzynarodowe, Polska należy do Unii Europejskiej, wydają nawet dyrektywy, w myśl której należałoby legalizować we wszystkich krajach aborcję, a nawet eutanazję. To są takie konkretne przykłady walki poprzez prawo z rodziną i z życiem. Ale to nie wszystko, dlatego że teraz powstają też takie ustawy pod nieco inną ideologią, ideologią równości mężczyzn i kobiet, których tłem jest walka z tak zwanymi stereotypami ról kobiecych i męskich. Te ustawy głównie są skierowane na macierzyństwo, to znaczy walka z tą rolą kobiety, z jej powołaniem. Nie ma żadnych wątpliwości, że godność mężczyzny i kobiety jest jednakowa, że prawa są równe, ale powołanie jest inne i prawo powinno uwzględnić to powołanie. Chce się to teraz też zniszczyć. Przykładem takiej walki, polem chyba doświadczalnym dla wielu państw i dla organizacji międzynarodowych stała się Polska, gdzie właśnie 3 projekty ostatnio są już opracowywane w parlamencie. Poszerzenie aborcji, 2 ustawa to jest ustawa o związkach partnerskich różnej płci, żeby nie było wątpliwości, że chodzi o homoseksualistów. No i 3 to o równym statusie kobiet i mężczyzn. Także Polska stała się takim poligonem chyba doświadczalnym. Z tym większą jakby zajadłością się atakuje rodzinę w Polsce, że wiadomo, że rodzina w Polsce wśród ludzi stanowi wielką wartość.
A jakby ksiądz biskup ocenił kondycję obecnej, współczesnej rodziny polskiej?
Ona się zaczyna trochę równać ze światową, na nieszczęście. Polska jest postrzegana w oczach wielu, bardzo wielu ludzi jako pewnego rodzaju i wzór, i nadzieja. Wręcz imiennie nas tu wzywano w czasie dyskusji do raportu, licząc na to, że Polacy potrafią przezwyciężyć ten globalistyczny nacisk przeciw rodzinie. I rzeczywiście w wielu wypadkach jest u nas ta nadzieja na obronę przed naciskiem antyrodzinnym uzasadniona. Jednakże za łatwo otworzyliśmy drzwi na wszelkiego rodzaju niekontrolowane powiewy i dom polski nie jest bezpieczny. Niestety pod tym względem można by powiedzieć takim językiem obrazowym, za dużo przeciągów w naszych domach rodzinnych.
Panie profesor, takim przykładem walki z rodziną jest też Hiszpania. Co może zrobić Kościół? Co możemy zrobić my jako ludzie wierzący, żeby bronić się przed narzucaniem właśnie nam takich, a nie innych modelów?
Kościół hierarchiczny czyni to, co czyni, czyli głosi wartość rodziny. I Kościół hierarchiczny też robi swoją pracę organiczną, także poprzez świeckich, a więc podnosi świadomość co do wartości rodziny. Również inspiruje pewne działania świeckich, bardzo ważne, ponieważ większość społeczeństwa w Polsce, a także w Hiszpanii, ponieważ pani podała ten przykład, to społeczeństwo katolickie, zdecydowana większość, więc ludzie powinni mieć świadomość wartości rodziny i odwagę upominania się o ochronę rodziny, bo to jest nasze najcenniejsze dobro. Powinniśmy umieć walczyć i bronić tego dobra, które dla nas jest właściwie wszystkim, bo człowiek rodzi się, żyje i umiera w rodzinie, czyli przez rodzinę idzie nasze życie, to jest nasza wartość. Co mogą zrobić ludzie świeccy, katolicy? Powinni pamiętać, że rodzina jest wartością i mieć tę świadomość, kiedy wybierają swoich przedstawicieli, bo oto później w parlamencie grupa ludzi uzurpuje sobie prawo reprezentowania chyba jednak własnych poglądów, a nie poglądów swoich wyborców, wśród których jest tylu katolików, a dla nich rodzina jest wartością. To, co dzieje się w Hiszpanii, tam zresztą już wcześniej stała się rzecz niedobra, bo oni wprowadzili takie ustawy już wcześniej, które pozwalają na pewne eksperymenty, ponieważ przyjęli, że człowiekiem nie jest się od poczęcia, tylko 14 dni po poczęciu dopiero zaczyna się człowiek. Wcześniej jest preembrion, a z preembrionem można robić różne rzeczy. Czyli to jest też pewna forma ataku na życie, a przez życie oczywiście na rodzinę. W Hiszpanii teraz jest przyspieszenie tylko dlatego, że rządy objęli socjaliści, dla których rodzina nie jest żadną wartością, którzy chcą zniszczyć rodzinę, otworzyć tę definicję, to pojęcie rodziny i wprowadzić tam również związki homoseksualne. Także Hiszpania jest takim klasycznym przykładem, do czego może doprowadzić brak świadomości u wyborców. Bo wybory to ważna decyzja, ale trzeba pamiętać, że wybiera się swojego przedstawiciela, więc należy szukać osoby, która może reprezentować również moje wartości w parlamencie i o nie się upominać. Podobnie jest w Polsce.
Nie każda rzecz, która jest zgodna z prawem, jest dobra moralnie, jest moralnie dopuszczalna. Tak jest właśnie, jeśli chodzi o aborcję, o związki homoseksualne, o adopcję dzieci przez takich ludzi. Co w tym względzie robi Kościół? Jak uświadamia wierzących?
Bieżąca katecheza, ale najważniejsze jasne wypowiedzi i to wypowiedzi w odniesieniu do konkretnych przykładów. Katechizm to jest książka, którą łatwo przeczytać, jednakże życie przymierzone, dotknięte tekstami katechizmu stwarza bardzo dużo pytań i tu jest rola duszpasterzy, również oczywiście głosu oficjalnego hierarchia, więc biskupów, w konkretyzowaniu tych wartości i zasad wynikających z nauki wiary w odniesieniu do życiowych konfliktów czy zadań, jakie jawią się nagle przed młodym człowiekiem. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju napór nowoczesnych, technicznych rozwiązań, czy to w dziedzinie świadomego rodzicielstwa, co się nazywa antykoncepcją, czy w dziedzinie wolności społecznych, właśnie wolność doboru i sposobu organizowania życia tak zwanego małżeńskiego. Cały szereg jest takich eksperymentalnych pomysłów, które się nazywa postępowymi, przychylnymi człowiekowi. I w tym wypadku Kościół musi bardzo konkretnie pokazywać, że to, co się wydaje być humanitarne, jest po prostu antyludzkie, przeciwne człowiekowi, a przede wszystkim przeciwne tej młodej parze, która próbuje na piasku budować dom. On się za chwilę rozsypie, zostawiając nie tylko gruzy, ale przede wszystkim rany serca i nieszczęścia, niekiedy na całe życie pokaleczenie.
Chciałabym dodać, że to nie jest tak, że Unia Europejska może nam nakazać wprowadzić aborcję albo eutanazję, dlatego że to nie wchodzi w zakres prawa wspólnotowego, tego, które musimy według norm Unii Europejskiej uchwalać u siebie. Oni wydają tylko dyrektywy, a my te dyrektywy możemy rozważyć i negatywnie do nich się ustosunkować, więc nie jest prawdziwa ideologia taka, że Polska musi poszerzyć aborcję, żeby była dostępna dla każdej kobiety i tak dalej, bo to nie jest prawda, chociaż taki pogląd się głosi.
Warto by w tym wypadku zachęcać jak najserdeczniej polskie rodziny do odwagi w przyjęciu życia, a również i do bardzo ofiarnej miłości, która zabezpiecza trwałość związku małżeńskiego. To też jest budowanie przyszłej ekonomii naszego kraju.
Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu przypomnę, że naszymi gośćmi byli ksiądz biskup Stanisław Stefanek i pani profesor Alicja Grześkowiak, konsultorzy Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Dziękuję bardzo.
To już wszystko w wieczornej audycji z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.